Dzień dobry, witam wszystkich. Mamy 28 czerwca 2017 roku. Otwieram kolejne posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska. Witam szanownych gości, pana burmistrza Zalasa, witam pana Antoniego Widomskiego, koleżankę i kolegów z Komisji Zdrowia. Zwyczajowo na początek odczytam porządek obrad. W międzyczasie, licząc państwa, stwierdzam kworum. Mamy możliwość podejmowania prawomocnych decyzji. Więc porządek obrad dzisiejszy przedstawia się następująco. Punkt pierwszy, otwarcie posiedzenia. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad. Punkt czwarty, Ochotnicza Straż Pożarna w Markach. Sprawozdanie z działalności za rok 2016. Marecka OSP w strukturach powiatowych. Finansowanie. Punkt piąty, spotkanie z kierownikiem Gminnej Komisji Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Sprawozdanie z działalności za rok 2016, planowane przez Gminną Komisję Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, formy przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w Markach w 2017 roku. Realizacja programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Punkt szósty, inwestycje w roku 2017, znajdujące się w sferze zainteresowań Komisji, postęp w ich realizacji. Punkt siódmy, wybór miejsc do inspekcji w kontekście sierpniowej sesji w terenie. Punkt ósmy, sprawy różne. Punkt dziewiąty, zamknięcie posiedzenia. Szanowni państwo, jesteśmy w punkcie trzecim, przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad. Czy ktoś z państwa takie wnioski chce zgłosić? Nie. Ja to zrobię. Dziękuję, nie widzę, więc w takim razie ja pozwolę sobie zaproponować wprowadzenie jednego punktu. Jest to zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasto Marki zadania powiatu wołomińskiego w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie drogowym dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Marki, druk nr 432. I proponuję, panie burmistrzu, pan dyrektor ZUK-u zdąży w ciągu, nie wiem, 10 minut kwadransa. To zróbmy tak, że proponuję ten punkt wstawić za aktualnym punktem piątym, czyli po spotkaniu z kierownikiem Gminnej Komisji Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jako nowy punkt szósty, przed inwestycjami. Drodzy państwo, kto z was jest za tym, żeby taki punkt w takie miejsce wprowadzić? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Odczytany przeze mnie punkt staje się w tej chwili nowym punktem szóstym w porządku obrad. Nie ma innych wniosków w sprawie zmian porządku obrad, więc procedujemy według odczytanej kolejności. Oddaję głos panu Antoniemu Widomskiemu. Witam. Ochotnicza Straż Pożarna w Markach. Sprawozdanie. Bardzo proszę.
Włączę mikrofon, żeby się nagrywało lepiej. Szanowni państwo, chcę zacząć od tego, co dla nas było najważniejsze w roku ubiegłym, poza działalnością tą bezpośrednią, czyli ratownictwem. To jest przekazanie auta, które państwo widzą na slajdach. To jest 10 maja 2016. Otrzymaliśmy średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Renault. Dla nas to był skok technologiczny, cywilizacyjny, można powiedzieć, i techniczny. Zupełnie nowa jakość działania. 95 lat obchodziliśmy w 2016 roku. To była ta rocznica 95. Zorganizowaliśmy oczywiście skromną uroczystość, ponieważ nie mamy na to pieniędzy i środków, żeby się bawić po prostu. Więc była to uroczystość skromna, wyróżnienia dla strażaków, awanse, odznaczenia i tak dalej. Działamy na jakiej zasadzie w tej chwili w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym? To działamy na podstawie porozumienia ze stycznia ubiegłego roku w sprawie włączenia naszej straży do krajowego systemu. W ramach tego systemu mamy prowadzić działania ratowniczo-gaśnicze, to co wynika z przepisów, z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, i z rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych w sprawie organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. To już jest zupełnie wyższy, inny poziom. To nie jest taka sobie ochotnicza, amatorska działalność. To porozumienie podpisaliśmy w styczniu 2015 roku. Zadania szczególne, jakie mamy, to jest głównie prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy. Powiatowe stanowisko kierowanie, czyli z Wołomina, Państwowa Straż Pożarna, może nas zadysponować na teren powiatu wołomińskiego. Także, czyli poza gminą działamy jeszcze na terenie powiatu. W roku ubiegłym zadysponowano nas 227 razy do różnych zdarzeń na terenie gminy i powiatu. Tu chcę jeszcze raz podkreślić, ponieważ nie wszyscy mieszkańcy to rozumieją, że my nie wyjeżdżamy sobie sami, samowolnie, gdzie nam się chce i tak dalej. My musimy każdorazowo mieć dyspozycję dyżurnego do wyjazdu. Każdy wyjazd naszego pojazdu w jakimkolwiek celu, nawet jeśli po zakupy wyślemy samochód do makro tego naszego osobowego, też musi być zgłoszone na stanowisko kierowania do Wołomina. I tam jest odnotowany każdy wyjazd każdego naszego samochodu. Ale jak mówiłem, 227 razy w ubiegłym roku nas zadysponowano, 80 pożarów, miejscowe zagrożenia inne 123, czyli to, co jest poza pożarami. To najczęściej są wypadki drogowe, usuwanie powalonych drzew lub inne interwencje, włącznie nawet z otwarciem drzwi do jakiegoś mieszkania. Alarmy fałszywe 24. To nie są alarmy w potocznym rozumieniu fałszywe, że ktoś się zabawił i fałszywie wezwał straż. W to wchodzą też, to są te wszystkie alarmy, w których nie podejmowano działań ratowniczo-gaśniczych, bo nie było takiej potrzeby. Na przykład często się zdarza, że gdzieś czujka zadziała w jakiejś firmie i już jest wywołany alarm, musi jechać jednostka, sprawdzić, co się dzieje, ale w statystyce u nas to jest alarm fałszywy. Czyli to pojęcie fałszywy to nie jest takie od razu negatywne określenie tego alarmu i tak musimy to rozumieć. Poza Wołominem, dyżurnym z powiatowego stanowiska kierowania, reagujemy na dyspozycję tu z Urzędu Miasta Marki. I ogólnie razem reagowaliśmy 307 razy w roku sprawozdawczym ubiegłym. W 2015 pożarów mieliśmy 136, zagrożeń miejscowych 59. Jeśli chodzi o nasze wyjazdy, to słabo pewnie widać na ekranie. To jest czerwony kolor nasz. My mamy 227, nawet Radzymin, jak widzę dobrze, ma mniej, muszę też okulary założyć. 216. Wołomin 196, Ząbki 106. Mamy najwięcej wyjazdów. Z jednej strony to oznacza, że jest dużo zagrożeń, a z drugiej strony jest to sprawa zaufania, że nas się wzywa do wyjazdów, ponieważ stanowisko kierowania ufa w to, że jesteśmy w stanie zareagować. Państwo może kojarzą ten wypadek tu niedawno, który był na Piłsudskiego, ten poważny 3 tiry. Nasza jednostka była pierwsza, później dojechał Wołomin, no oni mają dalej, więc tu nie chodzi o to, kto pierwszy i tak dalej. Dojechali, byli, przekazali dalsze dowodzenie, zostawili naszą jednostkę i pojechali, spokojni, pewni, że sobie nasi strażacy już dalej poradzą. Oni wycinali tą kabinę, cieli, wyciągali kierowcę, już nieboszczyka z tej kabiny się okazuje, ale mamy sprzęt, mamy wyposażenie, jesteśmy w stanie tak zareagować. Na tym slajdzie widzą Państwo dwa bardzo niebezpieczne wypadki, tragiczne, dwa wypadki drogowe z ubiegłego roku. W pierwszym był samochód ciężarowy, tir, skuter, motocyklista, który spalił się na miejscu. No niestety nasi strażacy ochotnicy muszą reagować, muszą być przygotowani też na takie po prostu widoki. To są szkolenia nasze. Mamy podstawowe przeszkolonych 4 strażaków w tamtym roku. Z technicznego szkolenia 5, konserwatorów sprzętu. Ten sprzęt nasz przecież się zużywa, on wymaga konserwacji i dbałości. Ratowników w tamtym roku przeszkoliliśmy 9. Recertyfikacja, czyli KPP, to jest kwalifikowana pierwsza pomoc. To trzeba przechodzić recertyfikację co roku 5. Kierowanie ruchem 4. Bo jak był ten ostatni ten tu wypadek, to ktoś, kto przejeżdżał, mógł widzieć, nasz strażak stał, kierował ruchem. Mamy przecież te lizaki, mamy przeszkolonych ludzi, którzy wiedzą, jak to wszystko wykonywać. To nie jest tak, że jak jeszcze raz mówię, wychodzi strażak amator i bierze się za kierowanie ruchem. On wie, co robi, bo mamy przeszkolonych takich ludzi. Szkolenia wewnętrzne. Tu mamy bardzo duże, szczególnie szkolenie zgrywające z jednostką ratowniczo-gaśniczą z Wołomina. To ćwiczenia były w nowym obiekcie w Radzyminie i w hali Cibo w Markach u nas. Też jednostka ratowniczo-gaśnicza z Wołomina i wspólnie my ćwiczyliśmy w Cibo. To jest bardzo ważne, ponieważ wtedy nasi strażacy widzą i poznają obiekt. Jak on wygląda, co to jest i tak dalej. Sun Chemicals to już jednostka była z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z Warszawy. To jest specyficzny zakład Sun Chemicals, chemiczny, którym to jest, ma swoją specyfikę. My mamy strażaka w swojej grupie, który jest pracownikiem tej jednostki chemicznej. Ma to doświadczenie, ma to wiedzę. Na marginesie powiem Państwu tak. Mamy kilku u siebie strażaków zawodowych, którzy pracują aktualnie w różnych strażach pożarnych. Dlatego oni mają tą wiedzę taką fachową. Oni są dla nas cenni i ważni bardzo, ponieważ oni mogą powiedzieć, panowie, nie tak, tak lub inaczej, co szkolić, co kupić, w którym kierunku iść. Mamy po prostu fachowców i to jest dla nas bardzo pocieszające. Szkolenia wewnętrzne ponadto. W tamtym roku brali udział nasi strażacy w zawodach, to jest w budynku Rondo i tam mieli do pokonania 38 pięter. Pierwszy raz startowali, 68 drużyn było, 11 miejsce zajęli nasi zawodnicy. W grudniu w Bieliczce były kolejne zawody strażaków ratowników. Tam trzeba było ponad 100 metrów w górę przebiec po schodach. To się nie biegnie od tak lekko ubrany, to się biegnie w pełnym oporządzeniu, powiedzmy to, z aparatem powietrznym, czyli jest to bardzo duży wysiłek. 17 minut i kilkanaście sekund biegli 100 metrów w górę po schodach. To na zdjęciach w internecie można i zobaczyć w ogóle w Bieliczce, jak wyglądają te schody, jaki to jest wysiłek. Działania zabezpieczające prewencyjne poza bezpośrednim ratownictwem i udziałem w akcjach. Wspieramy różne uroczystości, uczestniczymy w nich. Wymienione na slajdzie są, ja krótko przeczytam, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Marecka Noc Muzeów, Nocny Marek, Mała Mila Marecka, Bieg Rotmistrza Pileckiego, Liga Piłki Ręcznej, Spartakiada Rodzinna, Rajd, Memoriał Bercika, Wyścig Lotto Poland Bike Marathon, Mecze Markowi, Jarmark Świąteczny, Zawody 5 złotych minut. To nasze szkoły w tym uczestniczą, to jest na Pradze. Zabezpieczenie wyścigu kolarskiego, Tour de Pologne i przystań Marki. Dlaczego wszystko wyczytałem pełną listę? Dlatego, że to jest nasza działalność społeczna. Zabezpieczenie tych imprez nie odbywa się na koszt gminy. To jest całkowicie społeczne działanie naszych strażaków ochotników. Gmina tu nie ponosi żadnych kosztów. Tak? O! Czyli jeszcze tu jednej pozycji brakuje. No właśnie. Tak. Ja wam dziękuję bardzo. To, mówię, to jest bardzo ciekawe i ja uważam pocieszające, że nasi strażacy, ratownicy nie odmawiają i bardzo chętnie, jak Państwo widzą, biorą udział w tego typu przedsięwzięciach. Pokazują się, że są, działają. I mówię jeszcze raz, robią to społecznie. Za to nikt nie otrzymuje żadnej gratyfikacji ani wynagrodzenia. My tylko mamy rekompensatę, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, które są oficjalnymi akcjami ratowniczo-gaśniczymi. W ubiegłym roku zużyliśmy, podaję tu wyniki, 1597,24 litra oleju napędowego. Możemy bardzo precyzyjnie podać, ponieważ każdy wyjazd i zużycie paliwa, kilometry są rejestrowane, a praca naszych pomp spalinowych jest rejestrowana w tak zwanych motogodzinach. I z normy możemy też wyliczać zużycie paliwa. Benzyny 39,34 litra, przejechaliśmy 6,5 tysiąca kilometrów. Dotacje, jakie mamy celowe, ponieważ tam poza tym informacją o działalności jest punkt o finansowaniu. W ubiegłym roku podpisaliśmy umowy dwie z gminą. Jedna to jest 33 tysiące przeznaczenie na zakup sprzętu i wyposażenia i druga 32 tysiące 500 też przeznaczenie na zakup sprzętu i wyposażenia. Umowy są dwie, dlatego że jedna dotacja to jest na zakupy środków trwałych, tak to powiedzmy, a druga to jest sprzęt i wyposażenie. I dlatego są one tu rozdzielone. Z komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej też zawarliśmy umowę. Chodzi o realizację zadania publicznego, zapewnienie gotowości bojowej. Dostaliśmy stamtąd 6770 zł. Myśmy dołożyli własnego udziału 287 i to jest dotacja z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Następną umowę zawarliśmy, to jest z ministrem spraw wewnętrznych i administracji. Dostaliśmy tam 4 tysiące i plus nasz udział 630 zł. Umowa zawarta była we wrześniu, a to tylko dlatego, że tam bardzo długo te procedury się odbywają i idą. Także jak Państwo widzicie, poza gminą jeszcze mamy dotacje z innych źródeł. Dostaliśmy też dotacje ze środków firm ubezpieczeniowych. To jest na zakup umundurowania 5440 zł. Czyli dotacje celowe to mieliśmy z innych źródeł. MSW 4, Komenda Główna Państwowej Straży 6770, firmy ubezpieczeniowe 5440, czyli razem 16 tysięcy pozyskaliśmy z innych źródeł. Zakupy. Tu jest wymienione wszystko to, co kupowaliśmy. Tak jak mówiłem Państwu, mamy w swoim składzie strażaków zawodowców, ratowników, tych, którzy pracują w państwowych jednostkach Państwowej Straży Pożarnej. Oni wiedzą najlepiej, co nam jest potrzeba, co trzeba by kupić, co wymienić, co się zużyło i tu polegamy na nich. Obecnie mamy 32 strażaków, kierowców przeszkolonych, konserwatorów sprzętu ratowniczego. Mamy ratownictwo techniczne, 23. W ubiegłym roku 6 doszło, czyli to jest ratownictwo techniczne. Kierowanie ruchem, o czym mówiłem, 10 mamy przeszkolonych. W ubiegłym roku przeszkolono 4. Kwalifikowana pierwsza pomoc, 27. W ubiegłym roku doszło 5. I to tam jest ciekawostka, mamy 11 strażaków przeszkolonych z zakresu zabezpieczenia lądowania lotniczego pogotowia ratunkowego. Oczywiście to u nas jest możliwość, żeby wylądował helikopter z lotniczego pogotowia. Mamy przeszkolonych ludzi, którzy są w stanie przygotować lądowisko i zabezpieczyć jego lądowanie. 10 dowódców OSP mamy przeszkolonych. To są ci, którzy kierują akcją ratowniczo-gaśniczą. Musi zawsze być ten jeden, który kieruje. Czyli tu, jak widać, mamy przeszkolonych w pełni ludzi, w pełnym zakresie tylu, ile trzeba. Tu muszę powiedzieć, że nie mamy problemu, ponieważ jest to wszystko z budżetu gminy płacone, wszystkie te szkolenia, nie ma żadnych problemów. Jednostka nasza, ponieważ jest w KSRG, podlega inspekcjom gotowości operacyjnej. To polega to na tym, że dwa razy w roku Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi nieoczekiwane inspekcje gotowości operacyjnej. Przyjeżdżają, uruchamiają alarm i patrzą, co będzie dalej. I tam w ubiegłym roku mieliśmy taką inspekcję 21 czerwca o godzinie 13:50. Podaję godzinę celowo, bo to jest 13:50, to jest jeszcze pierwsza zmiana w pracy trwa, druga się jeszcze nie zaczęła i to jest taki okres, gdzie powinno być bardzo trudno zebrać ratowników. Choć przyjeżdżają, załączają syreny, alarm i sprawdzają. Sprawdzają alarmowanie, na czym ono polega, jak się odbywa, czas wyjazdu zastępu i gotowość operacyjną ratowników naszych. Czyli sprawdza się też dokumentację przy okazji, jakie uprawnienia mają ci, którzy się zjawili na alarm i kwalifikacje, czy mają szkolenia, jakie kursy mają, czy mają aktualne badania i czy mają uprawnienia do obsługi tego sprzętu ratowniczego, jaki jest w samochodzie. Jeśli czegoś nie ma, to nie dopuszczą po prostu do wyjazdu, że my też nie możemy dopuszczać. Sprawdza się od razu wyposażenie w wodzie specjalną, gotowość, stan techniczny pojazdu, sprzętu łączności i tak dalej. Sprawdza się też dokumentacje operacyjne. Podkreślam to dlatego, że to nie jest, proszę Państwa, naprawdę to nie jest zabawa. To jest bardzo profesjonalne, odpowiedzialne działanie i takie ono musi być. Treść założonego ćwiczenia, jakie nam tu zrobiono wtedy, mogą Państwo zobaczyć. Wypadek komunikacyjny w porze nocnej, żeby było trudniej. Samochód osobowy zjechał na chodnik, uderzył w drzewo, potrącił pieszego, pieszy leży pod samochodem, pod kołami. Samochód, kiedy wjeżdżał na krawężnik, amputował nogę poszkodowanemu, która gdzieś tam leży sobie obok. Poszkodowany jest bez czynności życiowych. W samochodzie brak osób. Wybita przednia szyba, ślady krwi na kierownicy, czyli najprawdopodobniej wypad przez przednią szybę, bo dowodzący akcją musi zacząć myśleć, rozumować, co te ślady wskazują. I informację mamy taką, pogotowie dojedzie, ale za 20 minut. Czyli całe 20 minut musimy działać sami. Ogólna ocena inspektorów, którzy kontrolowali przebieg tego ćwiczenia, jak podjęto działania, jak zabezpieczono samochód, jak podniesiono go i tak dalej, ogólna ocena jest dobra. I to jest, uważam, dobrze. Nie musi być bardzo dobra, bo my jesteśmy dopiero na początku na swojej drogi. W tym roku planujemy zwiększyć ilość szkoleń z zakresu ratownictwa drogowego i medycznego, dlatego że to jest u nas najpoważniejsza ilość zagrożeń i wypadków. No, myślimy jeszcze o pozyskaniu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, bo najczęściej musimy prosić o takie wsparcie. Ciężki samochód mieć mamy tylko średni i mały, ale to jest sprawa przyszłości. W tej chwili w planach mamy utworzenie grupy ratowniczo-poszukiwawczej, która mogłaby operować i na terenie województwa, a nawet na terenie całego kraju. Nie ma takiej grupy w powiecie wołomińskim. Na Mazowszu jest też bardzo kilka takich grup po prostu. Tu jesteśmy w kontakcie z Komendą Główną Policji. Podjęliśmy działania w tym kierunku, aby taką grupę u nas też stworzyć. W tym roku, od razu Państwu powiem, co się dzieje. Mamy 133 interwencje już, a jest dopiero, jeszcze się czerwiec nie skończył. A jeszcze przed nami sezon pożarów. Także wygląda na to, że będziemy mieć powyżej 260 interwencji, być może nawet do 300. Jest to bardzo duża ilość. A tu parę takich zdjęć naszych kolorowych strażaków w działaniach, w akcji i w uroczystościach różnych. Dziękuję za uwagę, bo może się rozgadałem za bardzo.
Świetnie, dziękuję Panie Antoni.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo za tą fajną prezentację. Drodzy Państwo, otwieram dyskusję. Bardzo proszę o zgłaszanie się z pytaniami, z uwagami. Nie widzę. Bardzo proszę, Radny Szczepanowski.
Ta grupa interwencyjna, która ma dotyczyć, czy to jest taka grupa, która, dajmy na to, trzęsienie ziemi gdzieś w Egipcie i marki lecą z pomocą, z psami i tak dalej, i tak dalej?
To by w przyszłości byłoby możliwe, jeśli taką grupę będziemy mieć wyszkoloną, wyposażoną, to w przyszłości za kilka lat powiedzmy. Na razie to jest poszukiwawczo-ratownicza tu na teren gminy i powiatu.
Grupa poszukiwawcza dla mnie, tak jak policja, ma helikopter, gdzieś tam
tak,
termowizjery, tak. Co nie, że tam tak, kogoś szukamy, tak. Dziecko zagubione, czy tam
tak.
Coś zagubione, a tutaj no właśnie nie wiem, jak to ta grupa ma funkcjonować i to mnie zainteresowało.
Ona od tego zaczyna, taka grupa właśnie, od zagubionych ludzi, których trzeba znaleźć. Do tego są specjalne techniki, wyposażenie, GPS-y, laptopy i tak dalej. To jest naprawdę bardzo skomplikowana. Tak, noktowizory i tak dalej. My po prostu dopiero jesteśmy na etapie myślenia, tworzenia. Mamy do tego fachowca, który siedzi w temacie, można tak powiedzieć, i wie, co robić i jak robić. A takie przypadki są, bo ja pamiętam, w ubiegłym roku wyszedł starszy człowiek z Alzheimerem z domu w Strudze. Tak, no i wtedy się robi problem. A jednak ludzie, którzy idą na poszukiwania, muszą wiedzieć, co robią, gdzie szukają, jak szukają. Tak, muszą być przeszkoleni. Dlatego myślimy, że jest to potrzebne, a latem jeszcze dzieci, różnie może być. I w tym kierunku będziemy myśleć. A może kiedyś nas wezmą gdzieś za granicę też. Ale to by było też dobre, bo to jest forma i szkolenia. Tak. A, oczywiście, ale myślę, że warto w tym kierunku też podziałać.
Bardzo proszę, radny Paciarek.
Jeszcze chciałem spytać, a jak się ma sprawa związana z takim kształtowaniem pewnych postaw wśród dzieci i młodzieży, czy jest zainteresowanie właśnie wstępowaniem do straży, zajmowaniem jakichś funkcji, jak to się ma od strony właśnie takiego no właśnie wychowawczej, propagowania całego tej sprawy związanej z funkcjonowaniem, z działaniem Ochotniczej Straży Pożarnej.
My mamy w tej chwili mamy tak, powiedziałbym, w dwóch kierunkach idziemy. Jedno to jest wizyty w straży przedszkoli. Prawie wszystkie przedszkola odwiedzają nas w straży. Zrezygnowaliśmy z wyjeżdżania samochodem do przedszkola i zapraszamy do nas do remizy. Jest to dla dzieci dużo ciekawsze zobaczyć na miejscu, zobaczyć te ubrania, szafki, jak to wygląda, wsiąść do samochodu. Wrażenia mają zupełnie inne. No jedno przedszkole to miało super w ogóle wrażenia, bo ogłoszono w tym czasie alarm bojowy dla jednostki. My zawsze Nie, my zawsze na początku dzieci przechodzą przeszkolenie, co mają zrobić, jeśli będzie ogłoszony alarm. One nie mogą się kręcić wtedy po rewizie. I muszę powiedzieć, że natychmiast reagują i przed remizę na te betonowe takie te płyty od razu wychodzą, ustawiają się, pani sprawdza, czy wszyscy, czy nikogo nie brakuje. I one mają wtedy frajdę, bo widzą, jak strażacy ubierają się w swoje ubrania i ruszają do akcji. Widzą, jak to po prostu wygląda. No, jedno przedszkole miało takie przeżycie, już pod koniec pobytu akurat był alarm. A poza tym mamy u nas u siebie młodzieżową drużynę pożarniczą. To już jest kilkanaście osób w tej chwili, którzy, ponieważ nie mogą do akcji jeździć, to biorą udział w tych uroczystościach, imprezach, które my zabezpieczamy. Ostatnio Nocny Marek, 15 osób od nas stało na skrzyżowaniach, zabezpieczało, wskazywało ruch. Także mamy u siebie, zarówno pracujemy z dziećmi z przedszkola, które przychodzą, jak i z młodzieżową drużyną pożarniczą, która jest u nas umundurowana w mundury takie te, powiedzmy, robocze, u nas to się mówi koszarowe, i też z nami współpracują i działają. Także działamy w obu kierunkach.
Dziękuję bardzo. Ja sobie pozwolę zadać pytanie, panie Antoni, jedno. Ogólna ocena dobra. Co nie grało?
Podnoszenie i zablokowanie samochodu między innymi, o ile dobrze pamiętam z protokołu, tak. Dlatego my chcemy kupić te poduszki wysokiego podnoszenia. Przy podnoszeniu samochodu najważniejszą rzeczą jest jego ustabilizowanie. Bo podnieść to może na spięciu stanąć i go podnieść, ale my to unieśliśmy i co dalej? To musi być stabilne bardzo, żeby się nie obsunęło. To musi być stabilne, żeby ratownik krzywdy sobie nie zrobił, bo załóżmy, że ktoś pod samochód wchodzi wyciągnąć i co? I tu chodzi o stabilizację. Są różne metody i formy. Są do stabilizacji mechaniczne takie elementy. Ale i są te wysokiego podnoszenia, ułatwiające poduszki i my takie będziemy też kupować. Zresztą jak Państwo jeździcie samochodami, to widzicie, co się dzieje, jak tir przejeżdża obok na swojej prędkości. To samochód cały chodzi, a przy akcji ratowniczej jest to bardzo niebezpieczne. I tu ten element u nas jeszcze trzeba po prostu dograć.
Czyli dosprzętowienie.
Słucham?
Czyli dosprzętowienie.
Tak.
Tak. Mam jeszcze tylko prośbę do pana, czy możemy dostać tą prezentację na skrzynki swoje?
Ona będzie tu na serwerze w urzędzie, już super. Ten informatyk ją zgrał, w tym folderze Rada Miasta Marki, żeby była dostępna. Już jest zgrana.
Świetnie, bardzo dziękuję. Ktoś z Państwa jeszcze chce zadać pytanie? Pan burmistrz, bardzo proszę.
Jeżeli można, chciałbym się zapytać, na jakim etapie jest zakup kamery termowizyjnej, bo my mieliśmy niedawno tutaj taką, powiedzmy, mini katastrofę budowlaną, gdzie musieliśmy osobę wyprowadzić z mieszkania i przenieść do ośrodka opiekuńczego. No i chciałbym wiedzieć, czy mamy taką szansę w najbliższym czasie. Jak to wygląda?
Pewnie tak, ale nie odpowiem dokładnie, na jakim jest etapie, ponieważ sprzętem u nas zajmują się ci fachowcy, którzy się na tym znają. Ale nie pomyślałem, żeby zasięgnąć informacji, na jakim etapie oni są z tą kamerą. Jest ona naprawdę potrzebna i na pewno będzie ona u nas. Bo tu chodzi o głównie szukanie źródeł ognia. Pożar ugaszony, niby wszystko w porządku, a gdzieś tam się tli. I to jest raz, żeby znaleźć gdzie ewentualnie, i dwa, człowieka odkryć. Ale no nie powiem dokładnie, na jakim jest to w tej chwili etapie.
Dziękuję bardzo. Radny Szczepanowski jeszcze raz.
Jeszcze mam takie jedno pytanie o ten niechlubny rekord, 133 wyjazdy. Czy to są tylko marki, czy to jest też jakieś zewnętrzne miejscowości? Czy po prostu tyle było zdarzeń w samym naszym mieście?
To jest też i poza teren gminy. Takich mieliśmy wyjazdów, jak pamiętam, chyba 5 lub 7 poza teren gminy, ale to jest na wyraźne też zlecenie powiatowego stanowiska kierowania. Tak, no trzeba sobie. my wspieramy ich, oni wspierają nas. Jest kilka wyjazdów, tak, też poza.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń. Zamykam punkt czwarty. Bardzo dziękuję Panie Antoni za przybycie, za tę prezentację i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu piątego. Oddaję niezwłoczny głos Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Bardzo proszę.
Dzień dobry Państwu, szanowny Panie Burmistrzu, szanowny Panie Przewodniczący, szanowni Państwo. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki za rok 2016 oparte jest na samej uchwale Rady Miasta, która corocznie określa kierunki działań, jakie są realizowane na terenie gminy w tym obszarze. Sama ustawa o wychowaniu w trzeźwości ma bardzo szeroki katalog zadań dla gminy i jest on otwarty, niezamknięty. To gmina dostosowuje zadania do konkretnych, w zależności do konkretnych potrzeb na danym terenie. To samo dotyczy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. U nas obie te ustawy są ujęte w jednym gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. W ramach tego programu mieści się też część zadań dotyczących przeciwdziałania przemocy, których obszary są ujęte w samej ustawie o wychowaniu w trzeźwości. Pokrótce, może najpierw troszkę o finansach, jeżeli chodzi o wpływy z koncesji, które stanowią podstawę realizacji gminnego programu. One są zmienne i zależne są, wiadomo, od liczby punktów funkcjonujących na terenie naszego miasta oraz obrotów w danym punkcie, jeżeli chodzi o sprzedaż napojów alkoholowych. W ubiegłym, za rok ubiegły ta kwota zamknęła się 751 733 zł. Takie były wpływy z koncesji za rok ubiegły. Natomiast jeżeli chodzi o plan realizacji gminnego programu, zaplanowany był na 650 tysięcy.
Przepraszam, mogę zadać od razu pytanie.
Tak.
Te 751 tysięcy zostaje u nas, czy dzielimy się
tak.
z kimś?
Nie, to jest kwota, która jest stricte oznakowana i może być wydatkowana tylko i wyłącznie na realizację gminnego programu i tego typu działań. Są to tak zwane znaczone pieniądze, nie mogą być wykorzystane na inne cele.
Dziękuję.
Tak jak powiedziałam, zaplanowaliśmy 650, prawie 567, 453 to jest kwota, która została faktycznie wydatkowana w roku ubiegłym na realizację gminnego programu. Pozostałe środki, te o których Pan mówi, one nie przepadają, przechodzą na następny rok budżetowy na realizację również tego zadania. Nie mogą być przeniesione na realizację innego zadania. Tak, niewykorzystane w danym roku budżetowym przechodzą na rok przyszły do budżetu na realizację, tak jak mówię, też tego konkretnego zadania. Teraz jeżeli chodzi o zadania, tak jak powiedziałam, szczegółowo mamy określone w naszym corocznym gminnym programie. Pokrótce może powiem tak o ważniejszych zadaniach, jakie były realizowane. Zacznę może od dotacji, których udzielamy na prowadzenie dwóch placówek wsparcia dziennego. To jest placówka Klub Socjoterapeutyczny dla Młodzieży, Otwarte Serce. W ubiegłym roku dostał dotację w wysokości 85 tysięcy i Stowarzyszenie Razem w Przyszłość uzyskało dotację w wysokości 60 tysięcy na prowadzenie placówki pod nazwą Świetlica Środowiskowa z elementami socjoterapii na terenie naszego miasta. Także mamy dwie placówki, które obejmują i służą pomocą dzieciom głównie z rodzin z problemami alkoholowymi, aczkolwiek nie tylko, bo z różnymi innymi również. Dla młodzieży starszej, czyli tej gimnazjalnej i starszej, oraz dla tych dzieci ze szkoły podstawowej. Oprócz tego, jeżeli chodzi o dotacje, udzieliliśmy dwóch grantów, małych grantów. To był grant dla Polskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii na realizację zadania pod tytułem Przeżyj to z nami, świat wokół nas. To jest zadanie, to jest temat, który obejmuje swoją realizacją praktycznie wszystkie szkoły na terenie naszego miasta i wszystkie szkoły się angażują w udział w tym programie. Jest to rozwijanie umiejętności dzieci i młodzieży, zagospodarowanie ich czasu z przeplataną profilaktyką dotyczącą problemów uzależnień. Drugi program udzielony w formie małego grantu to jest Kolorowa Jesień, taka nazwa, realizowany przez Fundację Otwarte Serce. Program skierowany do starszej młodzieży, skupiający ją też, tak jak mówię, wokół tutaj akurat działania muzyczne połączone z profilaktyką, zagospodarowanie wolnego czasu i kształtowanie prawidłowych wzorców. Jeżeli chodzi o dalsze duże projekty, to takim dużym projektem jest realizowanie akcji Zima w Mieście. W 2016 roku wszystkie szkoły podstawowe w okresie ferii zimowych prowadziły zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. 520 uczniów mam napisane, taka była liczba we wszystkich placówkach zadeklarowanych uczestników tego przedsięwzięcia. Drugi duży projekt to jest Lato w Mieście, bezpieczne wakacje. W ubiegłym roku dwie placówki prowadziły taki projekt. To była szkoła podstawowa numer 4 i szkoła podstawowa numer 1, dwie te placówki. Też było bardzo duże zainteresowanie, zajęcia były w dogodnych godzinach zarówno dla uczniów, uczestników, jak i myślę dla rodziców, którzy mieli zapewnioną opiekę od godziny 7.30 do godziny 17.30, więc praktycznie cały dzień dzieci były zaopiekowane. Następny duży projekt to jest prowadzenie punktu konsultacyjnego, czyli poradnictwo specjalistów w zakresie różnych problemów, bo dotyczą one i alkoholizmu, i narkomanii, i przemocy. Zdarzają się też problemy uzależnienia od hazardu w małej części, ale już się ten problem pojawia. Zgłaszają się osoby też z takimi problemami. W ubiegłym roku 421 osób skorzystało ogółem z poradnictwa w tym punkcie i udzielono 640 porad. Uzupełnię tylko, że w punkcie działa również poradnictwo w zakresie prawnym, więc są też i porady prawne, bo o tym nie powiedziałam, także one się mieszczą też w ramach tych liczb. Punkt działa trzy razy w tygodniu, są to godziny popołudniowe, tak aby dostępny był dla osób, które pracują. Takie jest zresztą zapotrzebowanie i takie mamy sygnały, więc w takich godzinach działa. Następnym działaniem to są realizacja różnego rodzaju kampanii. Taką na stałe wpisaną kampanią w realizację naszego gminnego programu to jest kampania Zachowaj trzeźwy umysł. Od lat już realizowana w naszych wszystkich mareckich szkołach. W każdej szkole powołanego mamy szkolnego koordynatora, który realizuje tę kampanię, która co roku ma ciekawe materiały, które gmina zakupuje i przekazuje koordynatorom do realizacji zadania. I co roku też jest podsumowanie tej kampanii, takie ogólnopolskie, w której nasi uczniowie zdobywają zawsze jakieś tam nagrody dla naszych uczniów są, więc taka dodatkowa zachęta dla uczniów. kampanii biorą udział nie tylko sami uczniowie, ale skierowana jest ona też do rodziców i nauczycieli. I realizatorzy mają przy współpracy tych rodziców i nauczycieli możliwość przenikania nie tylko do samych dzieciaków, ale i również do ich rodzin z odpowiednimi treściami z danego roku i z danego motta tej kampanii w danym roku. Bezpieczne lato było. Jeżeli chodzi o kampanię, to w ubiegłym roku jeszcze realizowaliśmy inaugurację lata w mieście. To były takie pikniki z udziałem naszych działań na rozpoczęcie lata w mieście i na zakończenie lata w mieście w parku miejskim. Poza tym na stałe mamy wpisaną kampanię dotyczącą rodziny podczas pikniku w parafii świętego Izydora. Na stałe też jest wpisane są działania najczęściej kierowane do kierowców podczas organizowanej małej mili mareckiej. I to takie ważniejsze tematy, jeżeli chodzi o realizację kampanii. Oprócz tego mamy cały dział, cały duże zadanie poświęcone realizacji programów w szkołach. W szkołach są realizowane programy profilaktyczne. Zgodnie z zaleceniami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są one rekomendowane przez tę jednostkę. I w ubiegłym roku takich dużych projektów realizowaliśmy kilka. Między innymi było to warsztaty profilaktyczne dla uczniów 65 klas podstawowych. To był taki duży projekt. Szkolenie było młodzieży pod tytułem Młodzieżowa Akademia Bezpiecznej Jazdy. To było w trakcie bezpiecznych wakacji, ale też projekt, który się cieszył dużym zainteresowaniem. Cóż jeszcze? Z dużych projektów co było jeszcze? Jeszcze dla gimnazjalistów, dla klas gimnazjalnych były przeprowadzone warsztaty profilaktyczne. Też 250 uczniów wzięło w nich udział. Program profilaktyczny rekomendowany, tak jak mówiłam, przez PARPE Archipelag Skarbów, realizowany też w zespole szkół nr 2. Tutaj 321 uczniów wzięło udział. Prócz tych programów profilaktycznych skierowanych do samej młodzieży są również programy kierowane bezpośrednio do rodziców, tak zwane wywiadówki profilaktyczne. One są też kierowane w ubiegłym roku. Było zaplanowanych kilka takich wywiadówek w każdej szkole. Nie we wszystkich się udało zrealizować, ale w połowie placówek te wywiadówki profilaktyczne zostały przeprowadzone. Zupełniamy. Szkolenia dla służb, które realizują gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych i współrealizują go razem z nami, czyli Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Pomocy Społecznej, zespół interdyscyplinarny, nauczyciele i pedagodzy szkolni. Dla tych wszystkich przedstawicieli, którzy są współrealizatorami naszego gminnego programu, również są organizowane szkolenia. W ubiegłym roku takie szkolenia były organizowane, przede wszystkim szkolenie dla rad pedagogicznych przygotowujące do realizacji programu profilaktycznego pod tytułem Szkolna Interwencja Profilaktyczna. Jest to program, jeden z rekomendowanych programów. i przeszkolono 7 rad szkolnych, czyli we wszystkich szkołach rady pedagogiczne zostały w tym zakresie przeszkolone. Natomiast 14 nauczycieli ukończyło takie szkolenie, uzyskując certyfikat do realizacji tego programu w placówce. Wchodzą również nowatorskie programy, w zakresie których również szkolimy m.in. nowy kurs Dialog Motywujący, który jest obowiązkowy już w tej chwili dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i dla wszystkich służb realizujących to zadanie. Dla służby zdrowia i dla pracowników punktu konsultacyjnego jest również nowy program ograniczania picia, który już przeszkoliliśmy właśnie w ubiegłym roku naszych terapeutów punktu konsultacyjnego, a w tym roku zostali przeszkoleni terapeuci poradni leczenia uzależnień naszej Mareckiej. Czy czego jeszcze nie powiedziałam? Cóż jeszcze robimy? W ubiegłym roku przeprowadziliśmy jeszcze diagnozę problemów społecznych w gimnazjach. Dotyczyła ona określenia skali problemu, jeżeli chodzi o problem zagrożenia, jeżeli chodzi o alkohol czy o narkotyki. To badanie w ubiegłym roku dało nam już jakiś obraz. W tym roku we wrześniu je powtórzymy po to, żeby mieć skalę porównawczą, czy te nasze działania ubiegłoroczne odniosły jakiś skutek i ewentualnie na przyszłość jakie projekty należy realizować, żeby przeciwdziałać jakimś zagrożeniom, które będą z tego wynikały. Stałym elementem naszego gminnego programu jest również szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych. W ubiegłym roku sprzedawcy 60 punktów zostało terenowo przeszkolone, czyli na miejsce do punktu sprzedaży napojów alkoholowych zgłaszał się przedstawiciel firmy, którą zatrudnialiśmy. Sprawdzał wymagane tabliczki, sprawdzał, czy nie ma osób spożywających napoje alkoholowe w obrębie sklepu i dostarczał materiały szkoleniowe, takie, z którymi sprzedawcy i właściciele punktów sprzedaży powinni się zapoznać i mieć świadomość, jakie obowiązki na jednych i drugich ciążą w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych. No powiem tak, że mimo tego, że w ubiegłym roku te 60 punktów zostało przeszkolone, to w tym roku zwykle robimy takie szkolenie w okolicy czerwca, bo to jest to tak, zaczyna się już okres wakacyjny. W tym roku 87 punktów zostało odwiedzonych, z tym, że zmodyfikowaliśmy troszeczkę to badanie. Odbyło się na zasadzie tajnego klienta. No muszę powiedzieć, że kiepsko wypadliśmy w mojej ocenie. 60% punktów sprzedaży sprzedało, znaczy wyraziło chęć sprzedania napojów alkoholowych młodej osobie bez wylegitymowania jej. To była młoda osoba, znaczy to była osoba pełnoletnia, ale wyglądająca bardzo młodo, sprawiająca takie wrażenie. No, efektem tego, znaczy taki był zamysł, że zaraz ponieważ to zadanie było realizowane w parach przez dwie osoby, to po zakończeniu tego zakupu trener, który był, oczywiście zostawiał w punkcie materiały wademekum dla sprzedawcy, szkolił terenowo, uprzedzał, jaka jest odpowiedzialność karna, jakie są obowiązki zarówno dla sprzedawcy, jak i dla właściciela sklepu, bo to nie jest tak, że gdyby to była służba w postaci policji, no to mandat w takim przypadku dostaje nie tylko sprzedawca, który sprzedaje napoje alkoholowe, ale również i właściciel, bez względu na to, czy jest w punkcie, czy go nie ma. No i oczywiście wiadomo, że następnym elementem to jest cofnięcie koncesji takiemu, w takim punkcie. więc uwrażliwiamy. Myślę, że powtórzymy to, tę akcję jeszcze raz, żeby przypomnieć punktom sprzedaży o obowiązkach na nich ciążących, tym bardziej, że okres wakacyjny to jest taki okres, kiedy nasilają się różne pomysły niewłaściwe młodzieży. Jest to okres, kiedy jest najwięcej ucieczek z domu, kiedy jest najwięcej inicjacji alkoholowej i różnego rodzaju problemów z tym związanym, więc stąd też te działania były przeprowadzone. 87 skontrolowanych, a ponad 60%, tak. 60% z tego wyraziło chęć sprzedania bez kontroli punktu, bez zażądania dokumentu, prawda, czy masz 18 lat bez sprawdzenia.
Dziękuję bardzo. Znaczy, taki mam wniosek jakby, może nie cofać tych koncesji, bo jednak to pieniądze uciekają wtedy, tylko jednak rzeczywiście kontrolować to, robić takie akcje, że tak powiem, kontrolowanego zakupu i rzeczywiście uświadamiać sprzedawców, bo no, z tego co ja, że tak powiem, ze swojego doświadczenia widzę w różnych sklepach, to jednak kontrolują tych młodych ludzi, proszą o przedstawienie dokumentu, dowodu osobistego i tak dalej. No ale pewnie zdarzają się, tak jak pani mówi, 60%, aż to dużo, nie?
No tak, dużo. Dużo w tym roku, dużo. W ubiegłych latach no może mniejsza była liczba, ale nie było to 60% na pewno punktów. Aczkolwiek firma, która realizowała ten projekt u nas, pocieszyła mnie, że w małych gminach, na przykład, gdzie jest, no my mamy około setki punktów, prawda? W małych gminach, gdzie jest na przykład 20 punktów, zdarza się, że jest 100% biznes, sprzedaży.
Biznes jest biznes.
Biznes jest górą, natomiast no niestety te trzeba pomyśleć też o innych stratach, o tych stratach moralnych i zastanowić się, czy gdyby to było moje dziecko, to czy na pewno bym chciała, żeby czy chciał, żeby ktoś sprzedał ten alkohol mojemu dziecku.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, otwieram dyskusję. Bardzo proszę, Radny Grabowski.
Kierownik, czy są jakieś badania przeprowadzone, czy wzrost spożycia alkoholu rośnie w Polsce, czy maleje? Jak to wygląda na tle innych państw? To jest jedno pytanie. A drugie, to tak chciałbym zasugerować, że te prowokacje takie były trochę może źle przeprowadzone.
Tak?
Bo to wchodził człowiek, tak? Bo sprzedawczyni akurat mi poinformowała, jak to wyglądało. Wyjął z lodówki dwa piwa, postawił na ladzie i mówi, ja nie mam pieniędzy. No i to się na tym kończyło. I za chwilę wchodziła druga osoba i sugerowała, że chcieliśmy sprzedać alkohol osobie niepełnoletniej. No przynajmniej ja takie dostałem informacje.
Nie, to nie tak było. To nie tak. Pani sprzedawczyni nie powiedziała do końca, bo scenariusz był troszeczkę inny. Scenariusz polegał na tym, że rzeczywiście osoba wchodziła i prosiła o dwa piwa. Natomiast fizycznie ich nie zakupowała. Dopiero później, jak pani zaczynała nabijać na kasę, to nie dopuszczano do tego, żeby został wystawiony paragon i odmawiał, szukał pieniędzy i dopiero mówił wtedy, że nie ma pieniędzy albo jakoś w jakiś inny sposób. No nie można było dopuścić do tego, żeby dokonano zakupu, prawda? No bo któż by pokrywał koszta takiego zakupu alkoholu? No gmina nie jest upoważniona do takich wydatków. W związku z tym ten scenariusz troszeczkę inaczej wygląda. No nie było tak, że stawiał te dwa piwa i chciał. On prosił dwa zimne piwa, to ona miała ocenić, czy ona mu je sprzeda, czy nie. Od razu powinna reagować. A dopiero później, w momencie, kiedy już miało dochodzić do nabijania na kasę, to on szukał pieniędzy i mówił, że może nie mieć pieniędzy, że ma problem z zapłaceniem, prawda, żeby ta akcja... No tak, troszkę, nie dziwię się, ale scenariusz troszeczkę jest inny. Natomiast no akcja jak akcja. Myślę, że warto ją troszeczkę tak, jak pan przewodniczący zasugerował, przynajmniej dwa razy do roku powtarzać na zasadzie takiego przypomnienia.
Dziękuję bardzo.
Natomiast jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, jak wyglądamy, czy rośnie spożycie alkoholu? Nie. Spożycie alkoholu, jeżeli chodzi o dane statystyczne, którymi dysponujemy, ono nie rośnie. Ono się w zasadzie można powiedzieć, że utrzymuje na tym samym poziomie, jeżeli chodzi o alkohol wysokoprocentowy, natomiast rośnie nam spożycie piwa. Rośnie nam spożycie piwa i tu rośnie. Jak jesteśmy w skali innych państw, nie umiem teraz odpowiedzieć. Nie jesteśmy najpierwsi, natomiast nie pamiętam, w tej chwili nie spojrzałam w statystykę, więc nie chcę dokładnie mówić, na którym miejscu, bo nie jestem w stanie oddzielić takiej odpowiedzi.
Dziękuję bardzo. Burmistrz zaraz.
Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni radni, ja odnośnie taką może krótką uwagę. Chyba udzieliliśmy w tej chwili instruktaż wszystkim, jak będzie wyglądać w przyszłości kontrola.
Tylko trzeba jeszcze napisać 2 tygodnie wcześniej list uprzedzający, że się zjawimy.
No jest to problem, żeby nie robić takiego problemu, bo sprzedawcy się skarżą. Te kontrole są realizowane na terenie całej Polski. Ostatnio robiła Warszawa, więc ta sama firma robiła w Warszawie, więc mamy sygnały, czego nie robić, żeby nie robić problemu sprzedawcom, bo no i osobie tej, która tam pracuje, też to dla niej jest problem, bo później się tak i ciężko rozliczyć, no i zostanie jakiś niesmak taki, że gmina tam taką rzecz robi, jeszcze robi problem sprzedawcy, prawda, jak oni tu ciężko pracują i jak każdy zarabiają ciężko pieniądze, więc...
Także poszerzyć tą prowokację. O 3 piwa.
Ja powiem, że myślę, że szerokie te działania skierowane na tych wszystkich chociażby piknikach, czy w szkole, czy do nauczycieli, czy do rodziców i uwrażliwianie na problem, jeżeli chodzi o alkohol, bo rodzice czasami sobie nie zdają sprawy, a już ma 16 lat, to może nazwić się piwa. Czasami częstują. Ja nie mówię, że napicie się tego piwa od razu uzależnia, bo to nie jest problem i to nikogo nie uzależnia, to jedno, napicie, wypicie tego alkoholu. Natomiast no, jeżeli będziemy dawać taki przykład, jeżeli będziemy na to pozwalać, na coś, co jest niezgodne z prawem, to jest to ogólne przyzwolenie. Raczej idźmy w kierunku, aby reagować, jeżeli nawet widzimy w sklepie, że sprzedawca podaje na napoje alkoholowe nieletniej osobie, czy wręcz dziecku, bo i czasami takie zdarzenia mają miejsce, więc reagujmy wtedy i to jest, myślę, że właściwa droga.
Dziękuję. Bardzo. To tam nie wysłał. Dziękuję bardzo, pani kierownik. W związku z brakiem dalszych zgłoszeń zamykam punkt 5. Bardzo dziękuję za przybycie. Przechodzimy do punktu 6, czyli druk 432. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez gminę miasto Marki zadania powiatu wołomińskiego w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie drogowym dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy miasto Marki. Witam pana naczelnika Skrzecza. W tej sprawie pewnie przyszedł do nas. I pana Henryka Szczurowskiego. Oddaję głos panu burmistrzowi. Proszę o zwięzłe wypowiedzi, bo czas nas goni. Bardzo proszę.
Momencik, jeszcze poczekam na dyrektora Henryka Szczurowskiego. Jeżeli można, panie przewodniczący.
Bardzo proszę, panie
dyrektorze. Dzień dobry państwu, panie przewodniczący, szanowni państwo radni, panie burmistrzu. Jeżeli chodzi o dotacje z powiatu na utrzymanie zieleni w obszarze ulic powiatowych. Dotyczy to chodników. Poprzez zieleń rozumie się koszenie trawy i usuwanie zakrzaczeń. To dotyczy ulicy Fabrycznej całej od granicy z Zielonką i ulicy Sosnowej i Kościuszki od skrzyżowania z Okulną do granic miasta, to znaczy z Warszawą. Dwa ubiegłe lata, też w ciągu dwóch ubiegłych lat gmina też realizowała to zadanie. Kwoty tylko się zmieniały. Ja już nie pamiętam, ale w ubiegłym roku była to kwota dotacji 5 tysięcy bodajże 71 zł. W tym roku mamy wyższą kwotę, z tego co się zorientowałem. Tak. Jestem zadowolony z tego, bo to w zasadzie jest, tak się dzieje, że bez względu na to, ile powiat nam przeznacza, ja tu mam na myśli te kwoty, o których mówiliśmy, nie jakieś tam, które podpowiada wyobraźnia, to najczęściej jest tak, że my wykonujemy trochę więcej prac, jeżeli chodzi o wartość tych prac, niż przeznacza powiat na ten cel, ale no, kierujemy się tym, że ulice powinny estetycznie wyglądać i też nieraz jest tak, że po prostu akcja jest uruchamiana wcześniej, zanim po prostu jeszcze porozumienie zostanie podpisane, a to też z tego samego wynika, co wcześniej powiedziałem, że niektóre rzeczy trzeba po prostu wcześniej robić i kilka lat temu nie były podpisywane żadne porozumienia, nie było dotacji i też część tych prac była wykonywana, chociaż trzeba przyznać, że od momentu, kiedy powiat taką dotację przeznacza na pokrycie właśnie kosztów związanych z tymi pracami, te prace są wykonywane w dużo większym zakresie. Mam tu na myśli szczególnie ilość pracy poświęconą usuwaniem, powiem wprost, ziemi, bo to nie jest jakieś tam zabrudzenie chodnika, ale tam już kilka lat temu to było tyle z poboczy na chodnikach, że trzeba było łopatami wywozić ciągnikiem dużej ilości. Teraz też robimy, akurat jest taka akcja, to jest przypadek na Sosnowej, właśnie moi panowie też taką akcję przeprowadzają, bo z poboczy po prostu podczas deszczu szczególnie woda nanosi piasek na chodnik. Już były zamiatane chodniki, ale w tej chwili robimy drugą akcję właśnie związaną z tym. No i chyba to tyle. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. To może ja. Rzeczywiście w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok jest pozycja, z której wynika, że otrzymaliśmy i wydatkowaliśmy dokładnie 5071,50 zł na ten cel w umowie z powiatem wołomińskim. No tak jak żeśmy, pamiętam, w zeszłym roku o tym, na ten temat dyskutowali, to jest to kwota niewystarczająca tak naprawdę na pokrycie całych kosztów. No, ale dobrze, że jest. Chociaż tyle. Tak jak widzimy, ta kwota rośnie, czyli mamy w tej chwili więcej tych pieniędzy, ponad 2,5 tysiąca. No i teraz ja mam pytanie, to jest, na jakiej to jest podstawie? Czy my jakby, krótko mówiąc, targujemy się z powiatem wołomińskim? No bardzo proszę.
Więc tak, my oprócz tego, co Państwu powiedziałem, bo ja się skoncentrowałem na wykonywaniu tych prac, że robimy to tak, w ubiegłym roku 3 razy kosiliśmy, 2 razy zamiataliśmy ulicę, usuwaliśmy zakrzaczenia raz, to jesteśmy zobowiązani, żeby otrzymać dotację, szczegółowo się rozliczyć z tego. A szczegółowe rozliczenie polega na tym, że podajemy, przekazujemy powiatowi rozliczenie, gdzie jest wykazane, ilu pracowników pracowało, jakie stawki godzinowe tych pracowników obowiązywały. Z tego się wyliczało tam kwotę za robociznę, do tego dochodziło jeszcze paliwo. I w zależności od rodzaju prac te kwoty były podawane. Bez względu na to, ile my tam pracy włożyliśmy, to znaczy jakie ponieśliśmy koszty, bo już nie chodzi o samą pracę, tylko jeszcze paliwo dochodzi, mówię, i sprzęt, to powiat nam po prostu tylko deklarowaną tą dotację przekazywał.
W związku z tym ja nie wiem, ta kwota w tym roku jest większa. Być może, że ona też wynika w jakiś sposób z tego, że my wykazujemy, że jednak nasze koszty związane z utrzymaniem są wyższe niż powiat nam przekazuje na ten cel tą kwotę. Także, ale mówię, to jest moje tylko przypuszczenie. I tyle w tym temacie.
Oczywiście nie jest to jakaś kwota powalająca z nóg.
No nie.
No ale tak jak pan powiedział wcześniej, kiedyś jakby robiliśmy to za darmo, tak? Tylko po to, żeby te ulice utrzymać w ramach, w granicach miasta w jakimś tam porządku. Chociaż to nie są nasze ulice. Nasze w sensie administracyjnym.
Tak. Natomiast tutaj chciałbym tylko jeszcze dodać do tego, że cały czas mówimy tylko o chodniku i o zieleni. Zieleń, trawa plus drzewa, to znaczy pielęgnacja drzew ewentualnie, ale nie w sensie wysokich, tylko zakrzaczenia. Tak to się nazywa najczęściej. Natomiast nie dotyczy to zamiatania ulic, żeby nie mylić z chodnikami, bo za zamiatanie jest odpowiedzialny powiat, tak samo jak za zimowe utrzymanie tych ulic.
Czyli u nas jakby w naszej gestii jest zamiatanie chodników.
Zamiatanie chodników, koszenie zieleni tej przydrożnej, no i usuwanie zakrzaczy.
Dziękuję bardzo. Nikt z Państwa się już nie zgłasza. Dziękuję Panie Kierowniku. Przechodzimy do procedowania. Drodzy Państwo, kto z Państwa jest... Kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zgodnie z drukiem 432? Proszę o podniesienie ręki. 2, 4, 5 osób. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informuję Państwa, że projekt uchwały został przez naszą komisję zaopiniowany pozytywnie. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 6. Panie kierowniku, dziękuję bardzo. Radny Szczepanowski.
Mam, panie dyrektorze, mam prośbę, bo jak już pan jest, przy ulicy Dmowskiego są takie krzaki, jak się tam wyjeżdża, jest niebezpieczny. Po prostu sam taki róg wyciąć, nie wiem, do kogo należy. Tak, z tą drogą dojazdową.
Bardzo proszę, radna Stefaniak.
Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, ja na poprzedniej komisji pytałam na temat luster, zamontowania luster przy vis-a-vis ulicy Trauguta i Szkolnej. Czy coś w tym temacie wiemy?
Zostawmy,
bo tam jest w dalszym ciągu niebezpiecznie. Słucham?
Zostawmy to na sprawy różne, sobie to zapisuję.
Dobrze.
W temacie utrzymania zieleni przy drogach powiatowych. Zostawmy to na sprawy różne, bo czas nas dzwoni, dobrze? Dobra. Dziękuję bardzo. Zamykamy. Czyli mamy jeden punkt lustra i drugi punkt. Pytanie tajemnicze, nie wiadomo jakie. Dobra. Zamykam punkt 6. Przechodzimy do punktu 7. Inwestycje w roku 2017 znajdujące się w sferze zainteresowań komisji, postęp ich realizacji. Panie burmistrzu, oddaję głos.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Przekazuję głos naczelnikowi Marcinowi Skrzeczowi.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Szanowni Państwo, w tym roku zgodnie z zapowiedziami kontynuujemy remonty rowów. Będzie to remont dużego odcinka o prawie 1,5-kilometrowego rowu R7, R71 i R711. To są odcinki od ulicy Zajączka poprzez ulicę Dziką oraz remont przepustu pod ulicą Wilczą i cały odcinek za ulicą Wilczą łącznie z odnogą. W tym prace będą obejmowały m.in. odmulanie odcinków dolnych, które były wyremontowane już 2 lata temu. Na ten cel pozyskaliśmy już dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Natomiast czekamy na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego. To jeszcze nie zostało rozstrzygnięte. Jedna z ofert nieco odbiegała cenowo, w związku z tym wykonawca musiał wyjaśnić jak gdyby skąd ta różnica w cenie. Myślę, że lada dzień będziemy już mieli rozstrzygnięcie tego przetargu i wykonawca będzie musiał zrealizować całe zamówienie do końca września 2017 roku. Jeżeli chodzi o inwestycje, jeżeli chodzi o koszenie rowów, w zasadzie już jest końcówka. W tym tygodniu odbywało się tylko, z tego co wiem, grabienie skarb i wywożenie, ale też tylko z kilku rowów, bo już wszystkie w zasadzie mamy wykoszone, bo od początku, od drugiej połowy maja było koszenie prowadzone, więc jeżeli o to chodzi, to mamy już to zrealizowane. Pierwsze nielegalne wysypiska od kwietnia już też mamy zlikwidowane. Fakturę już nawet wystawił przedsiębiorca, więc to też mamy sporo towaru wywiezionego z marek. I to tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. To może ja, zwyczajowo. Panie naczelniku, kiedy ruszamy z tym rowem na R7.1?
Jak rozstrzygniemy? Ja
rozumiem, ale planujemy kiedy?
Nie mam pojęcia. Nie wiem. Nie potrafię wskazać konkretnej daty.
Ale to nie chodzi mi o konkretną. Czy to będzie sierpień, wrzesień, październik?
Nie. Ja to chcę zacząć, jak tylko rozstrzygamy przetarg. Mhm. Wykonawca ogłosi możliwość podpisania umowy i już wchodzi do roboty.
Ale w tym roku to kończymy, rozumiem?
Tak. To ma być zrobione do końca września i...
Bo my na to pieniądze otrzymaliśmy.
Tak. Otrzymaliśmy to dofinansowanie całkiem duże, bo prawie 500 000 zł, więc chcemy to zrealizować w tym roku i to nie ulega żadnym wątpliwościom. Jeżeli się uda, to z oszczędności z tego będę chciał jeszcze zrobić jeden remont krótkiego fragmentu innego rowu, ale to na razie nie będę mówił, bo nie wiem, czy to
nie wiadomo,
uda
czy zostanie
zrealizować.
Jasne. Czy to będzie w tej samej technologii, co te rowy niżej?
Tak, ekopłyta plus wymiana przepustów, które istniały do przejazdów, do nieruchomości, tak jak to było w przypadku rowu R10, tak samo będzie realizowane w przypadku rowu R71, czyli te wjazdy na nieruchomości przy ulicy Dzikiej. Będziemy wymieniać cały przepust pod ulicą Wilczą, który jest w słabym stanie. On był kilka lat temu remontowany, ale niestety nie spełnia swoich wymagań tak, jakbyśmy chcieli. No i cały odcinek zupełnie nie utwardzany, jedynie zarysowany w terenie odcinka rowu R7 za ulicą Wilczą i jego dopływu R711. Ten też odcinek będziemy cały wykładać jako płytą. I będzie korekta niwelety przeprowadzana, więc jak gdyby będziemy mieć kolejne 1,5 km rowu wyremontowane, plus oczyszczone 1330 kilka metrów, plus przepusty w tym, który był już remontowany. Czyli plus ten newralgiczny odcinek między Sowińskiego a Lisią, który był dotychczas wyremontowany tylko na pierwszym odcinku za ulicą Zajączka. Teraz będziemy kontynuować jego remont do ulicy Lisie.
I to wszystko za te pieniądze, nawet z tym odwalaniem.
Tak.
Jasne, super.
Oferty były dość spora rozbieżność, bo najniższa to było 635 tysięcy z groszami, najdroższa chyba 700 z haczykiem, dużym była, więc spora była rozbieżność, jeżeli chodzi o oferty wykonawców. Wpłynęły trzy oferty, no tak jak mówię, no teraz czekamy na rozstrzygnięcie tego przetargu i ruszamy z roboty.
Jeśli chodzi o koszenie, no koszenie się odbywa, koszenie, że tak jak pan powiedział, kończy się w zasadzie.
Pierwsze.
Kontrolujemy?
Tak. Kontrolujemy. Od samego początku, jak tylko wykonawca wszedł, zgłosił gotowość wejścia na rowy, ja go co prawda przytrzymywałem około miesiąca, czy nawet troszkę dłużej względem podpisania umowy, z uwagi na to, że porosty były na tyle małe, że to nie było sensu w ogóle puszczać firmy, bo zapłacilibyśmy za coś, co w zasadzie nie miało żadnego znaczenia, bo jeszcze wtedy nie rozpoczął się tak okres wegetacyjny. Jak tylko te wszystkie trzciny, trawy i inne rośliny zielone rozpoczęły taki bujny okres wegetacyjny i faktycznie już było duże, wtedy dopiero w firmie zleciłem wejście. Oczywiście oni chcieli już dużo wcześniej wejść, no ale nie było sensu. Tego.
Ale kontrolujemy wywożenie, czyszczenie.
Tak. Tak jak mówię, od końcówki maja, druga połowa maja rozpoczęli koszenie. Rozpoczęło się to od między innymi rowu R7, R71, między innymi od ulicy Sokolej i tych wszystkich pobocznych rowów. W ubiegłym tygodniu kończyli rowy w Strudze, rów R3 i R2.
Dobrze. Bardzo dziękuję. Oczekuję następnych zgłoszeń. Nie widzę, czyli czekamy na remont dalszych kawałków rowu R7.1, tego rogala tam przy lesie w zasadzie, tak? Między Wesołą a?
Między
Wilczą a Wesołą, tak jest. Bardzo dziękuję. I Dzika, tak jest. Panie naczelniku, bardzo dziękuję. Zamykam punkt 7. Jesteśmy w nowym punkcie 8. Wybór miejsc do inspekcji w kontekście sierpniowej sesji w terenie. Przypominam, że mamy teraz przerwę wakacyjną, nie będzie w lipcu posiedzenia komisji, natomiast na sierpień mamy, tak jak w zeszłym roku, sesję że tak powiem, w terenie wyjazdową. Przypomnę, że w planie pracy mamy dwie pozycje. Albo jest to jezioro Kruczek i druga pozycja jest to pomniki przyrody, propozycje, chodzenie, szukanie, ewentualnie rozszerzenia listy pomników przyrody w Markach. Jakby to były moje propozycje przy tworzeniu pracy, planu pracy komisji na ten rok. Punkt ten wprowadziłem specjalnie, żeby uszczegółowić to, te miejsca, czy jesteśmy za tym, żeby chodzić po Kruczku, szukać tych i szukać tych nowych pomników przyrody. Czy macie Państwo jakieś inne propozycje? Udajemy się w inne miejsce w sierpniu, gdzie po prostu się spotykamy. Bardzo proszę. Otwieram dyskusję od razu. Bardzo proszę, radny Paciorek.
Rozumiem, że Kruczek i te nowe, ewentualne pomniki przyrody to są dwa różne tematy.
Dwa różne tematy.
Na dwóch tak, różnych tak, jak gdyby takich tak, spotkaniach tak. Będą realizowane. Więc no, jeśli chodzi o ten drugi punkt, sprawa poszerzenia ewentualnego, no to mam taki pomysł, tam dzieliłem się już z panem przewodniczącym, że są takie skupiska starodrzewia, przede wszystkim sosny, ale takiej, która ma już taki charakter, że tak powiem, zabytkowy, nadaje się jako pomnik przyrody, oraz pozostałości takiego krajobrazu jeszcze, można by powiedzieć, polodowcowego, który został ukształtowany przez wycofujący się gdzieś w 10. tysiącleciu przed Chrystusem lodowiec na północ w kierunku Skandynawii. I Marki obfitowały właśnie w taką roślinność i takie pofałdowane wydmy. To jest teren, który znajduje się na północny zachód od cmentarza Mareckiego, świętego Izydora. No i proponuję, żebyśmy te dwa tereny obejrzeli. To nie jest jakieś jedno pojedyncze drzewo, ale to są grupy pięknych, rozłożystych sosen. Niektóre mają nawet około 200 cm w obwodzie mierzonym tam na wysokości napierśnicy. Także to jest jeden z tych elementów, które chciałbym, żebyśmy obejrzeli. Dzięki.
Dziękuję. Czyli tak, jeśli nie widzę jakichś zgłoszeń, które by zmieniały drastycznie nasze plany sierpniowe, czyli umawiamy się tak, w sierpniu spotykamy się na Kruczku, czyli jest to temat jakby twardy i konkretny. W międzyczasie rozumiem, no, propozycje Zbyszek, masz dwie. Oczywiście nie starczy nam czasu na jednym jakby wyjściu na Kruczek i na te pomniki przyrody. Zrobimy sobie następne wyjście na pomniki przyrody w konkretne miejsca. Być może z Wałka przy okazji. Dokładnie tak. Czyli mamy na sierpień Kruczek konkretny temat, natomiast rozumiem, że się w międzyczasie wyjaśnią konkretne miejsca na pomniki przyrody i być może z Wałka. To będzie następne wyjście pewnie we wrześniu. Tak jest? Pełna zgoda? Pełna zgoda. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 8. Jesteśmy w punkcie 9. Sprawy różne. Czy pan Henryk będzie też na sesji, czy nie?
Nie.
To proponuję pytania, ograniczyć sprawy różne do pytań do pana Henryka, natomiast to, co nam pozostanie w sprawach różnych, przełożyć na sesję, która jest za kilka godzin, bo w tej chwili już komisja budżetowa czeka na swoje posiedzenie. Bardzo proszę do pana Henryka pytania. Tak, aby korzyść, proszę.
Na ulicy Kilińskiego jest pustostan taki, no działka jest nieogrodzona i przed tą działką wystawione są na ulicy worki ze śmieciami. Śmieciarka przejeżdżała, nie zabrała tych worków, także nie wiem, czy oni nie mają tego zadania do...
Nie zamieszkała,
jest w ogóle zakrzaczona, w ogóle jest zaśmiecona. I czy można by było zrobić tam porządek jakiś, bo tak sąsiedzi się skarżą, że ta worki są wystawione dosłownie na ulicy ze śmieciami. Także.
No to pytanie to w zasadzie dotyczy bardziej tutaj kolegi Marcina, jeżeli chodzi o działki.
Zobaczyć, czyja to działka w ogóle jest, czy jak, bo to jest Kilińskiego 12.
Ja ze swojej strony tylko mogę powiedzieć tyle, jeżeli dostaniemy zlecenie sprzątania, bo generalnie nie sprzątamy prywatnych działek, chyba że jest sytuacja taka, że nie można znaleźć właściciela, no to wtedy Wydział Ochrony Środowiska najpierw prowadzi po prostu postępowanie w celu znalezienia i dopiero podejmuje decyzję, jeżeli się nie znajdzie takiego właściciela. Natomiast no, na bieżąco, jeżeli jest to niewiele, to nie jest wielki problem i to się robi, no, żeby to nie czekać, aż się znajdzie właściciel, ale to tylko tyle. Natomiast ja nie znam tam sytuacji, jak tam wygląda to. Tak, trzeba po prostu się zorientować.
Zmieniali, no. Teraz nie wiadomo, kto tam jest w ogóle właścicielem. To jest
może, że nie jest zgłoszona w ogóle do wypowiedzi.
No, jak to jest nie zamieszkała, jest niezgłoszona, no. Ale to nie zabierają się zamieszkała.
Bo generalnie jest taka zasada, jeżeli chodzi o sprzątających miasto, to jeżeli działka nie jest ogrodzona, no to tak do 2 metrów, czy do tak jak wzrok sięga, ale nie jest to 50 czy 100 metrów, to pracownicy nie wchodzą dalej, no bo to jest teren prywatny. Generalnie chodzi o to tylko, żeby po prostu no, tą estetykę poprawić, ale w bardzo wąskim zakresie działki. My nie robimy żadnych akcji, no bo ze względów prawnych.
No tak, tak, ale te śmieci są wystawione w workach już na samej ulicy. Tak,
no to, to jeżeli one są wystawione, to prawdopodobnie, tak jak w wielu innych przypadkach tych wystawek, ja to tak nazywam, nie chodzi o wystawki mebli czy innych, bo mamy z różnymi do czynienia, często zbieramy po prostu, no wiadomo, że jak ktoś wystawił, to właściciel się nie znajdzie, to już jest praktycznie można zapomnieć i często to robimy. Także przyjmuję to, adresy zapisałem, ale całą działkę, to tak jak powiedziałem,
nie, o całą nie chodzi, tylko chodzi właśnie z przodu, bo nie ma ogrodzenia oczywiście, ale żeby chociaż uprzątnąć to przy ulicy samo to.
No nieraz jest tak, że po prostu raz się bierze śmiecie, drugi raz się bierze śmiecie, ludzie się przyzwyczajają i zaczynają sobie ustawiać, no bo są sprzątane. No to,
dobrze, temat tak zapisany. To wygląda. Temat zapisany. Tak, dziękuję. Temat
zapisany.
Radny Paciorek, proszę.
Ja tylko chciałem wyrazić podziękowanie panu dyrektorowi za taką natychmiastową reakcję, jeśli chodzi o procesję Bożego Ciała, nasadzenie przy kaplicy usytuowanej na skrzyżowaniu Alei Piłsudskiego i Manturskiego. Dziękuję panie dyrektorze za sprawę.
Ktoś z państwa jeszcze? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 9 i posiedzenie dzisiejszej komisji. Wszystkiego dobrego.